Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym Głosie z Krakowa. Dzisiejszy Głos z Krakowa jest nadawany w świątecznym dniu, 11 listopada. Tak, jest to czas potrzebny nam wszystkim na refleksję, na zastanowienie się, jak my służymy niepodległej. I żebyśmy mogli tę refleksję przeprowadzić względem siebie, popatrzmy, jak to robią inni. Inni w Polsce, w Krakowie. W dzisiejszej audycji chciałbym pokazać na konkretnym przykładzie, jak rodzi się w człowieku zaangażowanie w obywatelskie działanie. I żeby o tym porozmawiać, to obywatelskie działanie przedstawić, jak się ono rozwijało i do czego doprowadza, i żeby na końcu naszej audycji przekazać Wam, drodzy słuchacze, zaproszenie na piękną uroczystość, która nas w Krakowie czeka jeszcze w tym tygodniu. No poprosiłem, zaprosiłem przed mikrofon Głosu z Krakowa panią Jolantę Janus, którą witam serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo panie profesorze za zaproszenie.
Pani jest znana teraz już z różnych zaangażowań właśnie w takich sprawach obywatelskich. Ale gdybyśmy tak sięgnęli parę lat wstecz, to nie była pani tak znana. No wobec tego może przywołajmy ten moment, kiedy to włączenie się szczególnie, takie na szerszym forum, nastąpiło taki wewnętrzne wezwanie, że musisz, że trzeba, że przecież nie może być tak. Kiedy to nastąpiło i czym było spowodowane?
To było kilka lat temu, kiedy zaczęła się głośna sprawa odmówienia prawa do koncesji telewizji Trwam. Narodził się wtedy wielki ruch społeczny, w szczególności w środowiskach katolickich w całej Polsce. I to mnie tak bardzo pochłonęło, to mnie zaangażowało najmocniej. Właściwie to poczułam w sobie kontestację, sprzeciw przeciwko naruszeniu praw konstytucji, odmawiania prawa głosu mediom katolickim. To chyba nas wszystkich poruszyło najgłębiej. Wtedy właśnie się zaangażowałam w mojej parafii, w zbiórkę podpisów. Początkowo to zaczęłam od zbiórki podpisów. Później angażowałam się coraz bardziej w sposób taki jak gdyby programowy, czyli organizowanie wyjazdów, inicjowanie marszu w Nowej Hucie, organizowanie wystaw poświęconych telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. I pewnego dnia było to związane z organizacją marszu w Nowej Hucie w obronie telewizji Trwam. Spotkałam się z taką informacją, że powstaje w mojej dzielnicy, w dzielnicy Krakowa, w dzielnicy Nowochódzkiej, powstaje projekt tablicy upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej. Tablica nazywała się bardzo wymownie, ten projekt nazywał się bardzo wymownie Krzyż Smoleński okryty całunem milczenia. Ten tytuł mnie zainspirował i bardzo po prostu pociągnął mnie do jak gdyby moją wyobraźnię, pociągnął mnie do realizacji, do przyjścia do konkretnego działania, zwłaszcza, że mój wujek został zamordowany w Katyniu. Ja nie mogłam być w 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej na cmentarzu wojennym w Katyniu, ale zawsze czułam dług wdzięczności w sercu, bo ktoś tam pojechał w naszym imieniu. I tak się zrodziła właśnie pamięć smoleńska w mojej działalności.
A przyznam, że jeszcze wcześniej, przy tych podpisach, wspominając owe podpisy, to wszystko to zlokalizowane było w pani parafii, ale także w kole Radia Maryja. Może pozdrowimy w tym momencie tych, którzy tam właśnie w tym kole, może wymieni pani i parafię, i przewodniczącą koła.
Jak najbardziej. Przede wszystkim chciałabym pozdrowić bardzo serdecznie ojca Benignusa, który wtedy był opiekunem naszego koła Radia Maryja, bo ja wtedy właśnie stałam się członkiem koła przyjaciół Radia Maryja. To sprawa multipleksu. Ona mnie związała i organizacja zbiórki podpisów związała mnie z kołem i bardzo serdecznie pozdrawiam przewodniczącą koła, panią Krystynę Bandułę. Pozdrawiam serdecznie również ojca, obecnego opiekuna koła, ojca Cystersa.
No właśnie, a teraz możemy już, jak już pokazaliśmy to środowisko, w którym to zaangażowanie zaczęło kiełkować, także u pani, no to ja złożę też świadectwo. Wtedy powstała ta inicjatywa, którą pani przedstawiła i konsekwentnie zrealizowała, żeby na ten krzyż smoleński, okryty całunem zapomnienia, niepamięci, milczenia, żeby zbiórkę zorganizować właśnie w czasie kwesty na cmentarzach, na cmentarzu rakowickim. Dostałem od pani telefon, zaproszenie i zobaczyłem, jak nas wielu wtedy uczestniczyło. Dostarczyła nam pani i te zgody na to, że możemy tę zbiórkę prowadzić, władz zgody, a także te puszki na zbierane pieniądze coraz stawały się wraz z upływem czasu coraz cięższe, bo i te pieniądze, ale także i papierowe, które są przecież lekkie i nie obciążają tak tych puszek. I muszę przyznać, że wielką radość odczuwaliśmy my, którzy staliśmy z tymi puszkami i ci, którzy do tych puszek wrzucali, ileż osób zatrzymywało się i podawało, jak to dobrze, że będzie takie miejsce upamiętnienia, bo wtedy pokazywaliśmy, że to miejsce będzie właśnie w kościele świętego Józefa na osiedlu Kalinowym w Nowej Hucie. Rok czasu był tylko na zrealizowanie tego zamiaru, bo nie wypadałoby w następnym roku znowu zbiórkę organizować, to znaczy, że niekonsekwentnie zbiórka była przeprowadzana i te pieniądze niewłaściwie wykorzystane, gdyby do tego czasu nie nastąpiło odsłonięcie tego krzyża, okrytego całunem milczenia. I pani doprowadziła do tego. I odsłonięcie nastąpiło, ta razem z tą grupą całą, która przecież razem z panią współpracowała. I ten fundusz zebrany wtedy był bardzo pomocny. Ale to było miejsce, no powiedzmy, jeszcze nie takie pełne. Jak się zrodziła następna inicjatywa, kiedy pani spotkała tego, który ten krzyż smoleński, okryty całunem milczenia, narys przedstawił, zrealizował artystę. Jak to się stało, że potem ta następna inicjatywa powstała?
Panie profesorze, ja chciałabym jeszcze wrócić do osoby, która odegrała bardzo ważną rolę w mojej działalności na rzecz upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej, do pani dr Zuzanny Kurtyki. Od niej zaczęła się, to była nasza wspólne dzieło właściwie, ten początek tej współpracy. To do niej zwróciłam się z takim pomysłem, że może byśmy zrobili kwestę na cmentarzach krakowskich z udziałem bardzo znanych osobistości, z udziałem znanych autorytetów, takich jak pan profesor Janusz Kawecki. I wyrażam tutaj moją wdzięczność i pani Zuzanna powiedziała, że to jest znakomity pomysł. Później kolejną osobą, którą poprosiłam o poparcie dla tej idei, był pan poseł Andrzej Duda. To właśnie on umożliwił mi kontakt telefoniczny, osobisty z bardzo znanymi postaciami środowiska naukowego krakowskiego, z artystami, z dziennikarzami. I tak się narodził znakomity zespół wolontariuszy, jeżeli tak można powiedzieć, którzy co roku uczestniczą i w tak zwanej kwestii smoleńskiej, kwestii upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej. A owoce tej kwestii to jest właśnie ten krzyż smoleński, okryty całunem milczenia, który zainicjował ksiądz Adam Podbiera razem z Klubem Gazety Polskiej w parafii właśnie pod wezwaniem świętego Józefa. i kolejny owoc to właśnie pieta smoleńska.
No i teraz właśnie przechodzimy do tego, co jest, powiedziałbym, najważniejszym przekazem z dzisiejszej audycji. Pieta smoleńska. Autor tego dzieła?
Piotr Suchodolski.
I pan Piotr Suchodolski spotkał się z panią. W pewnym momencie, a pani go zapytała, zapytała go pani o dalsze plany. I on wtedy wziął swoją komórkę, otworzył i pokazał pani, co tam przewiduje. Pierwszym tym dziełem, które ma już dopracowane, to jest Pieta Smoleńska. Tylko, że trzeba ją zrealizować już nie tylko w komputerze i trzeba ją gdzieś umieścić w odpowiednim miejscu. No i?
I jeszcze sięgnę, panie profesorze, jeżeli można, do tego pierwszego momentu mojego spotkania z Pietą Smoleńską. To były przygotowania Komitetu Honorowego do uroczystości odsłonięcia Krzyża Smoleńskiego. Do tego komitetu zaprosił mnie ksiądz Adam Podbiera i pani Zuzanna Kurtyka. I właśnie podczas jednego ze spotkań staliśmy na dziedzińcu, w niedoświetlonym dziedzińcu. Ciemno było, to już był zmierzch jesienny i zapytałam właśnie pana Piotra, czy to jest jedyny jego projekt, Krzyż Smoleński, czy jeszcze są inne w planach. Wtedy wyciągnął właśnie tą komórkę, o której pan profesor wspomina i pokazał mi projekt Piety Smoleńskiej. Uderzył mnie ten obraz, uderzył mnie swoją kolorystyką, znakomitą kompozycją, innym odwróceniem postaci w projekcie niż zazwyczaj jest w przedstawieniach Piety. Doskonałość formy, doskonałość kompozycji i przede wszystkim wzruszył mnie bardzo całun, którym okryte było w tym wizerunku ciało Chrystusa, całun zbroczony krwią. Ta pamięć smoleńska, to co się wydarzyło zaledwie 2 lata wcześniej, bo to było w 2013 roku, 3 lata wcześniej, to było bardzo świeże, to były świeże rany w nas wszystkich. Pamiętam tylko moje ogromne wzruszenie i pierwsza myśl jak błyskawica, to będzie kolejny projekt, który powinien powstać w Krakowie. Tym bardziej, że nie doszło do realizacji tego projektu w Stanach, wśród Polonii Amerykańskiej. Taka była geneza. Pani Zuzanna Kurtyka była tutaj tą osobą, która przyniosła tą piękną ideę do Krakowa. Ona otrzymała w czasie podróży swojej w Stanach Zjednoczonych, zwróciła się do niej Polonia Amerykańska o kontakt z artystą, który go by mogła polecić, ponieważ pragnęli ufundować Madonnę Smoleńską, taką na wzór Madonny Katyńskiej. I pani Zuzanna Kurtyka poleciła wtedy krakowskiego artystę rzeźbiarza pana Piotra Suchodolskiego, a twórcy pomnika nagrobnego jej męża, pana profesora Janusza Kurtyki. Narodził się projekt, on jeszcze nie był tym projektem ostatecznym, końcowym, bo od Madonny Smoleńskiej z Dzieciątkiem przeszedł twórca do projektu Piety Smoleńskiej. I ten projekt właśnie zaistniał i ja go zobaczyłam jako jedna z pierwszych osób tutaj w Krakowie. I wtedy narodziła się we mnie ta myśl, że musi to dzieło powstać w Krakowie i przede wszystkim ona musi być przekazem, dziełem sztuki, który będzie przekazywał treść na cały świat, prawdę o Katyniu i Smoleńsku, a takim miejscem najdoskonalszym na pokazanie tego projektu jest właśnie sanktuarium świętego Jana Pawła II.
No właśnie, rzeczywiście, bo nie tylko trzeba zebrać fundusze na to, żeby ten projekt urzeczywistnić, ale trzeba go w odpowiednim miejscu urzeczywistnić. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby tam, gdzie wielu ludzi z całego świata przyjeżdża już i jeszcze będzie przyjeżdżać, no trzeba wobec tego, żeby to mogło być w tamtym miejscu, to trzeba uzyskać zgody odpowiednich osób, na pewno tego, kto jest kustoszem tego miejsca, no ale przede wszystkim na pewno także pasterza diecezji. Udało się to pani zrobić?
Tak, udało się to zrobić. Zaczęliśmy od audiencji, Nie, od pierwszego spotkania z gospodarzem świątyni, z księdzem prałatem Janem Kapcińskim, przedstawiliśmy mu projekt, no i później kolejność była taka, że zwróciliśmy się oficjalnie z prośbą do jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza o aprobatę, akceptację i błogosławieństwo dla tego projektu.
No właśnie, gdy obecnie, jeszcze przed odsłonięciem tej rzeźby, tej piety, przed odsłonięciem jej ktoś wejdzie do świątyni świętego Jana Pawła II, to poszukiwałby jej, gdzie to może być. Jest w bardzo dobrym miejscu. Każdy wchodzący musi to zauważyć, to miejsce. A więc do każdego, kto wejdzie do tej świątyni już na samym początku, przy wejściu samym, będzie mógł tę pietę zobaczyć, pochylić głowę. No i ci, co pamiętają jeszcze teraz, pamiętać będą, ale ci, co będą w następnych pokoleniach, muszą od razu mieć informację, dlaczego ta pieta jest tutaj umieszczona. No i potrzebna by więc była jeszcze dodatkowo uzupełniająca tę rzeźbę, tak to można określić, rzeźba, informację. No i ta informacja też się znajduje obok, prawda? I też trzeba było ją uzyskać. No kto się zdecydował, że coś takiego ufunduje?
Prezydent miasta Krakowa, pan profesor Jacek Majchrowski. To jest ostatnia moja inicjatywa, pomysł, myśl, żeby zwrócić się do władz miasta o wsparcie projektu upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej i ofiar Katynia, bo pieta smoleńska upamiętnia ofiary Katynia i ofiary smoleńska. I ta ostatnia karta jest bardzo dla nas budująca i bardzo satysfakcjonująca. Zwróciliśmy się również tak samo o wsparcie finansowe do Urzędu Marszałkowskiego. I to jest bardzo cenne, że miasto zaangażowało się, ale pan prezydent miasta Krakowa zrobił nam największą niespodziankę, umożliwiając ufundowanie tego właśnie, tej tablicy inskrypcyjnej, piękna, duża tablica inskrypcyjna z nazwiskami ofiar, z krótkim rysem historycznym tego, co się wydarzyło w Katyniu i pod Smoleńskiem i z nazwiskami ofiar tragedii smoleńskiej wraz z wyszczególnieniem funkcji, które sprawowały członkowie delegacji państwowej. Również znajdzie się na tej tablicy informacja w języku angielskim, ona będzie dwujęzyczna, polska, angielska, i w wersji angielskiej znajdzie się informacja o tym, że prezydent Lech Kaczyński z małżonką spoczywa na Wawelu.
Właśnie, czyli jest także wskazanie następnego miejsca, gdzie każdy nawiedzający tę świątynię świętego Jana Pawła II powinien się udać, aby tą trasą, także związaną z Janem Pawłem II, a na tej tablicy jest jeszcze motto wybrane przez panią.
Tak, przepiękne motto, które obejmuje swoim przekazem, swoją treścią również i pamięć o ofiarach tragedii smoleńskiej. Motto brzmi: codziennie modlę się za tych, którzy zginęli w Katyniu. To są słowa naszego wspaniałego papieża, świętego Jana Pawła II. Wybrałam to motto, chociaż są też również inne słowa zapisane w myślach świętego Jana Pawła II, bo Jan Paweł II szczególną troską darzył tą powinność naszą narodową o zachowanie pamięci katyńskiej. Myślę, że w dniu dzisiejszym przekazałby nam na pewno, może mieć to głębokie przekonanie, że musimy dbać współcześnie i przekazywać tą piękną ideę upamiętnienia przyszłym pokoleniom. Do nich właśnie będziemy adresować odsłonięcie piety smoleńskiej w Krakowie. Jeżeli można, chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji projektu piety smoleńskiej, panu, panie profesorze, Panu
proszę, proszę.
Profesorowi Kazimierzowi Fladze, panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi, profesorowi Rafałowi Brodzie, pani generałowi Kwiatkowskiej, Zuzannie, pani doktor Zuzannie Kurtyce, panu Adamowi Bujakowi, który mnie bardzo wspierał. I tutaj był panu Leszkowi Sosnowskiemu, wydawnictwu Biały Kruk. To było pierwsze medium obok Dziennika Polskiego, które zainteresowało się projektem Piety Smoleńskiej. Dziękuję, ja nie sposób zmienić wszystkich nazwisk. Również panu Mirosławowi Borucie dziękuję za wytrwałe kwestowanie na cmentarzach krakowskich. I wszystkim, których nazwiska tu nie wymienię, najserdeczniej dziękuję księdzu prałatowi Janowi Kabzińskiemu i jego eminencji księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi wraz z prezydentem i również panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu. Dziękuję pięknie.
No, myślę, że to będzie piękna uroczystość, a my dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy jeszcze przed tą uroczystością, bowiem wybrany, czy można by było poszukiwać terminu, kiedy należy odsłonić Pietę Smoleńską. No różne mogłyby być tutaj podawane terminy, te najprościej wybrane, a więc rocznica, a tragicznej śmierci wszystkich tych, którzy do Smoleńska lecieli wtedy owym samolotem, ale państwo wybraliście bardzo ciekawie ten termin, który w najbliższą sobotę, 14 listopada, będzie właśnie odsłonięciem Piety Smoleńskiej. On jest związany z jakimi wydarzeniami historycznymi?
Z 14 listopada 2007 roku Sejm poprzez aklamację ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. To był ten sam rok, w tym samym roku, w październiku, świętej pamięci prezydent profesor Kaczyński nadał też pośmiertnie, podniósł tytuły wojskowe oficerom zamordowanym w Katyniu. To był rok szczególnie owocnej wspólnej pamięci i troski o zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Myślę, że wybraliśmy dobry dzień i liczymy na obecność rodzin. Te rodziny przysyłają nam w tej chwili maile. Rodziny z Gdańska, rodziny ofiar, rodziny smoleńskie przysyłają nam maile pełne ciepłych słów. Gratulacje, że inicjatywa krakowska jest wspaniałą, cenną inicjatywą i jadą do nas rodziny smoleńskie z Gdańska, z Warszawy, z Kielc, z Kalisza.
No właśnie, właśnie to jest bardzo ważne, żeby ci, których najbliżsi zginęli wtedy w czasie tego zniszczenia samolotu pod Smoleńskiem, na lotnisku przy Smoleńsku, żeby odczuli tą naszą wspólną więź z nimi i pamięć o tym wydarzeniu. Dobrze, że są byli zaproszeni, że wielu z nich, bo czytałem te potwierdzenia, które pani otrzymuje, wiele z tych osób potwierdziło swój przyjazd. Przyjadą na tę sobotę, 14 listopada. O godzinie 12 rozpocznie się Eucharystia, uroczysta msza święta. Potem, zanim nastąpi odsłonięcie, jeszcze będzie także taka część artystyczna. No trzeba powiedzieć o artystach, że ich udział teraz myślę, to już nie jest takim dla nich problemem, ale wtedy, gdy pani organizowała te kwesty, gdy pani organizowała ten koncert kolędą do nieba, to rzeczywiście musieli wykazać się także hardością ducha, że decydowali się na występ przy takiej okazji. To trzeba też podkreślić.
Tak, bardzo serdecznie pragnę tutaj podziękować artystom, którzy tworzyli koncert kolędy do nieba. On się odbył dzięki łaskawości i przychylności księdza proboszcza Kościoła Świętej Katarzyny 25 stycznia 2014 roku. I ten koncert tworzyli tak znakomici artyści jak pan Andrzej Lampert, pani Katarzyna Oleś-Blacha, Marcin Wolak, to są artyści artyści krakowskiej filharmonii, chór uniwersytecki pod dyrekcją pana Włodzimierza, doktora Włodzimierza Siedlika i pana Jonasza Wierzgacza, myślenicka orkiestra, koncertino, pod dyrekcją pana Marka Kluzy. Wspaniali artyści. Szukałam, muszę to powiedzieć, że szukałam wtedy przez jakiś czas artystów, którzy by zaśpiewali dla pamięci smoleńskiej. Miałam pewne trudności, ponieważ artysta to jest zawód bardzo niezależny, a też spotykałam się z takimi przemyśleniami z ich strony, ci, którzy mi odmawiali uczestniczenia w tym koncercie, że bali się angażować w politykę. Mówili, że Smoleńsk to sprawa polityczna. Okazuje się, że Smoleńsk to przede wszystkim sprawa, nasza powinność, wielka powinność moralna, duchowa, bo ten wymiar ma przede wszystkim, tej pamięci ma wymiar duchowy. Musimy odejść od polityki, bo śledztwo to jest jedna sprawa, a pamięć o ofiarach tragedii smoleńskiej to jest zupełnie inna, wielka rzecz.
No może nie zupełnie, ale są powiązane, ale nie aż tak, żeby wpływały na decyzje, postępowanie artystów. A jak mówili, jeśli mówili, że taki koncert to jest polityczny koncert, to ja tylko powiem, że z powodu tego, że zajmując się mechaniką budowli i zagadnieniami mechaniki, to mnie mówili, że zajmuję się mechaniką polityczną, bo uczestniczę w Komitecie Naukowym Konferencji Smoleńskiej, a przy okazji teraz to trzeba było też powiedzieć, że właśnie 14 też listopada, ale w Warszawie, w tym samym czasie będzie też czwarta konferencja smoleńska i podanie już podsumowaniu tych wcześniejszych, najważniejszych efektów pracy naukowców. Jak to się pięknie splata. Tu w Krakowie, w centrum świętego Jana Pawła II, nie lękajcie się, będziemy dziękować Panu Bogu za to, że jest to miejsce pokazania piety smoleńskiej. A z drugiej strony tam w Warszawie będziemy mogli powiedzieć o osiągnięciach, o rezultatach niezależnych naukowców, którzy przedstawili dociekania swoje na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Myślę, że jest to wymowne, że ten termin jednocześnie został wybrany i przez jednych, i przez drugich. Tak się złożyło, ale przypadków nie ma. Myślę, że to jest wtedy nagłośnienie także dla mediów ważnych spraw. Sprawa pamięci i sprawa tego dojścia do prawdy. Prawda nas wyzwoli. Myślę, że czas już, koniecznie czas na zakończenie. Pani coś jeszcze chce? Podaje mi tu znaki, że jeszcze coś chce, ale to już ostatni moment zdania jedno.
Pragnę jeszcze pozdrowić bardzo serdecznie pana generała Romana Polko, który był pierwszym ofiardawcą. Miał szczęśliwą rękę na rzecz powstania Piety Smoleńskiej w Krakowie. Dziękuję panie generale serdecznie.
No właśnie, jak już wszystkie prawie podziękowania, nie wszystkie, bo pani jeszcze by musiała tutaj długo mówić, powiem tylko, że naszym gościem w dniu dzisiejszym była pani Jolanta Janus, przewodnicząca owego komitetu honorowego, komitetu do spraw tej piety smoleńskiej. No i tak to kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!